Gigantyczny pożar wysypiska śmieci w Zgierzu w Łódzkiem. Ogień wciąż się rozprzestrzenia. Mieszkańcy Imielina w Śląskiem boją się skutków wydobycia węgla ze złoża pod ich miastem. W Sejmie trwa protest niepełnosprawnych oraz ich opiekunów. Wczoraj, pierwszego dnia zgromadzenia parlamentarnego NATO, pojawiło się wiele utrudnień. Posłuchajcie jakich. Kłęby czarnego dymu unoszą się nad Zgierzem w Łódzkiem. Coraz więcej strażaków walczy tam z wielkim pożarem wysypiska śmieci na terenie dawnego zakładu Boruta. Na miejscu jest już 45 zastępów, a kolejne są w drodze. Jak przyznają strażacy, to bardzo trudna akcja. Ogień nie jest jeszcze opanowany.
Dogaszanie może potrwać co najmniej do godzin porannych. Sytuacja cały czas, mówi się nam, pożar rozprzestrzenia. Na chwilę obecną nie mamy informacji odnośnie osób poszkodowanych.
Mówi rzecznik Straży Pożarnej w Zgierzu Tomasz Matusiak. Na wysypisku palą się głównie tworzywa sztuczne. Wspierani przez samorząd mieszkańcy Imielina na Śląsku nie chcą wydobycia węgla ze złoża pod miastem przez kopalnię Piast Ziemowit. Wczoraj demonstrowali w tej sprawie przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach.
Chodzi o to, że jest to wydobycie na zawał i to bardzo płytkie, które będzie generowało bardzo duże odkształcenia powierzchni.
Nie była przewidziana eksploatacja, ludzie nie mają zbrojeń nawet. Te domy po prostu się rozsypią.
Imielin ma zasoby wody pitnej, które stanowić będą przy takiej eksploatacji poważne zagrożenie.
Skończy się tak jakby to. Rozsypane domy, których nie ma kto poskładać. Ludzie muszą sobie uświadomić, że po prostu to nie jest jakieś dobro, że kopalnia tu przyjdzie. Kopalnia przyjdzie, zniszczy, a oni zostaną z niczym, z rozwalonymi domami.
Usłyszała od uczestników protestu nasza reporterka Anna Kropaczek. Polska Grupa Górnicza planuje zacząć wydobycie pod Imielinem w 2026 roku i zapewnia, że ewentualne szkody będą naprawiane.
O tym się mówi.
Odcięcie od protestujących w Sejmie dziennikarzy, zakaz nagrywania poza centrum medialnym i zwiększone kontrole Straży Marszałkowskiej. Tak było na parlamentarnych korytarzach podczas pierwszego dnia zgromadzenia NATO. Jak dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu tłumaczył te utrudnienia? O tym nasz dziennikarz Patryk Michalski.
Andrzej Grzegżółka nie odpowiedział wprost, dlaczego dziennikarze nie mogli relacjonować tego, co działo się u protestujących, choć zapewniał, że media będą miały do nich dostęp. Stwierdził tylko, że Kancelaria Sejmu próbuje pogodzić dwa wydarzenia, zgromadzenie parlamentarne i protest.
Piątek jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o zgromadzenie parlamentarne, na to jest to początek.
Problemu w ograniczeniach dla dziennikarzy nie widzi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS.
Względy bezpieczeństwa są tutaj bezwzględne.
Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu mówił, że będziemy mogli normalnie być z protestującymi.
To wpuszczą tam pewnie.
Ograniczenia dotknęły też protestujących. Niepełnosprawni nie mogli wychodzić na spacer od 10 do 19, kiedy na terenie Sejmu obecni byli zagraniczni goście. Opozycja twierdzi, że Sejm zamienił się w prywatny folwark partii rządzącej.
Tańsze bilety na seanse filmowe dla żołnierzy z okazji Święta Weterana wprowadzają trzy największe sieci kinowe. Od wtorku byli uczestnicy misji wojskowych będą mogli je kupić w ponad 100 kinach w całym kraju. Udział w programie Miejsce Przyjazne Weteranom to sposób na okazanie szacunku własnym żołnierzom, wyjaśnia generał Jarosław Stróżyk z Fundacji StratPoints.
I staramy się propagować tę ideę w każdej społeczności lokalnej, ale również i w biznesie. I staramy się przyciągać różne podmioty i gospodarcze, i kulturalne do uczestnictwa w programie. Czy nawet gdy jakaś restauracja oferuje jakieś zniżki weteranom, to zawsze jest bardzo miły gest. Pokazuje o tym, że społeczeństwo pamięta o weteranach.
W tym programie biorą również udział między innymi przychodnie, szpitale, a także hotele. Na koniec niezwykła iluminacja na Pałacu Prezydenckim. Wczoraj, w 70. rocznicę wykonania wyroku śmierci na rotmistrzu Witoldzie Pileckim, oficerze AK i dobrowolnym więźniu Auschwitz, na fasadzie pałacu pojawił się jego wizerunek. Prezydent Andrzej Duda złożył też wieniec przy ścianie straceń na terenie dawnego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów. Iluminację zobaczycie na rmf24.pl. Reumatologia to problem, który może dotyczyć każdego z nas. To choroba, która może być ściśle powiązana także z innymi chorobami, ale jej leczenie jest coraz łatwiejsze. Także dzięki interdyscyplinarnemu podejściu lekarzy, mówi dr Zbigniew Żuber podczas konferencji w Krakowie pod hasłem Kontrowersje i postępy.
Co to są za te kontrowersje w reumatologii?
Medycyna jest w ogóle kontrowersyjną dziedziną i od dawna wiemy, że nie wszyscy są zgodni co do poglądów, na różne choroby, a my staramy się stworzyć płaszczyznę współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy medycyny. Pewnymi kontrowersjami są na przykład poglądy różnych dziedzin, czyli mamy kontrowersje między dermatologiem a reumatologiem, między pulmonologiem a reumatologiem, czyli wszystkie dziedziny, które są ważne, na przykład okulistyka, dermatologia, gastroenterologia, to są pola wspólne, gdzie są nieco różne poglądy na tę samą chorobę i na tych samych pacjentów. Staramy się zbliżyć stanowiska dla dobra naszych pacjentów, żeby ujednolicić zasady postępowania i żeby zniknęły bariery tak zwanego ścisłego podziału specjalistycznego. Mamy wspólnych pacjentów, których musimy razem leczyć dla ich dobra, a nie rozdzielać na bardzo wąskie specjalności.
No, tym bardziej, że niektórzy chorują na kilka chorób jednocześnie.
Tak, to jest podstawowy problem. Choroby autoimmunologiczne mogą występować w różnych dziwnych konstelacjach. Czyli mamy do czynienia ze złożonymi chorobami o nieznanym do końca pochodzeniu. Wiemy, że podłożem tych chorób są choroby zaburzenia immunologiczne, ale objawy są z różnych narządów i układów. Czyli pacjentów, którzy mają chorobę stawów, przewodu pokarmowego, płuc, serca, zajęcie oczu. Czyli mamy do czynienia z chorym człowiekiem, którym musimy się zająć wspólnie w kompleksowej opiece wielospecjalistycznej.
To wszystko by lepiej leczyć, ale na konferencji będziecie także rozmawiać o postępach.
Postępy, czyli nowe metody leczenia, nowe leki, nowe możliwości diagnostyczne, to co w medycynie światowej dominuje, nowe możliwości diagnostyczne zarówno w zakresie genetyki, nowych badań immunologicznych, znakomitych badań obrazowych, którymi się posługujemy. Jeżeli Państwo spojrzycie na program, to widać, że wszystko co jest związane z reumatologią staramy się tutaj poruszyć od małych dzieci, od niemowląt po osoby starsze w sędziwym wieku, bo choroby zmieniają się też zaraz w zależności od wieku. Inne choroby są w wieku dziecięcym, inne w wieku młodzieńczym, inne w ówczesnym wieku dorosłym, a inne są w późnym wieku dorosłym.
Takie konferencje są po to, żeby wymieniać to doświadczenie, wymieniać tą wiedzę. Państwo mówią nie tylko o kontrowersjach, ale także o postępach. Po tej wymianie doświadczeń, jak szybko można wdrożyć pewne techniki?
Obecnie mamy rok minął od czasu wprowadzenia nowego programu terapeutycznego B33, czyli leczenia najczęstszych chorób reumatycznych, czyli RZS, reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów. Nowe wytyczne oparte na najnowszych doniesieniach i rekomendacjach światowych, na najnowszych standardach postępowania, czyli żeby nasz kraj i nasze postępowanie specjalistyczne nie odbiegało od tego, co się dzieje na świecie. Czyli to, o czym mówimy teoretycznie, przekłada się też na działania praktyczne. Wszystko się wokół zmienia. Postęp w medycynie jest szalony. To nie jest kroki milowe, to jest wiele kroków milowych w krótkim czasie. Rozwój immunologii, rozwój diagnostyki, my musimy być na bieżąco. Inaczej bylibyśmy po prostu słabymi fachowcami. A to, co bardzo ważne, to postępy muszą odzwierciedlać nasze poglądy i postęp w poprawie jakości życia naszych pacjentów. Staramy się, żeby nasi pacjenci byli pełnoprawnymi członkami społeczeństwa, żeby mogli pracować, bawić się, uczęszczać do szkoły, czyli żeby osoby postronne nawet nie wiedziały, że to są osoby chore na tak zwany reumatyzm. To, co kiedyś się kojarzyło z osobami niepełnosprawnymi na wózkach albo przebywające wiele miesięcy w szpitalu, to już przeszłość. To już jest przeszłość. To jest to, co dla nas najważniejsze, to sprawny pacjent, którego jakość życia nie różni się od zdrowia populacyjnego.
Kogo dotyczy reumatyzm najczęściej?
Reumatyzm tak naprawdę dotyczy wszystkich, bo każdego może dotknąć choroba autoimmunologiczna. Wraz z rozwojem cywilizacji rozwija się szereg chorób, o których wcześniej nie wiedzieliśmy. Czyli choroby cywilizacyjne to są te, które mają zaburzenia immunologiczne w swoim podłożu. Czyli każdego z nas, bo każdy wiek od małych dzieci, tak jak u nas na oddziale, co widać, są chore w wieku 8 miesięcy, 12, 2 lat, 5, 10, 15, tak samo dorosły. Od wieku 25 lat do wieku 105 lat. Wszystkich mogą dotknąć takie choroby.
To może być genetyczne?
To jest genetyczne, podłoże jest genetyczne. Wiemy, że odgrywają ogromną rolę czynniki środowiskowe. Tutaj ogromną rolę gra epigenetyka, czyli nowa gałąź wiedzy, ale także wpływ różnych czynników środowiskowych. Wiele zmiana sposobu żywienia, zmiana trybu życia. Tu wraz z postępem cywilizacji zmienia się profil chorób. To, co kiedyś było dominujące, w tej chwili już nie istnieje. Także już mamy zupełnie inny świat. Czyli te kontrowersje i postępy odzwierciedlają to, co się dzieje naprawdę w życiu realnym, a nie tylko w sferze literatury i badań naukowych.
Jak się przestrzec można przed reumatyzmem?
Reumatyzm to stare pojęcie, to jest jeszcze pojęcie ze średniowiecza, ale obecnie, tak jak już wcześniej powiedziałem, to są choroby o podłożu immunologicznym i podłoże genetyczne to odgrywa ogromną rolę. Przestrzec de facto się nie da. Jeżeli ktoś ma zachorować, ma zakodowane już w kodzie genetycznym, że zachoruje, to niestety zachoruje. Ale problemem jest wczesne wykrycie, wczesne włączenie właściwego leczenia, bo wtedy mamy sukces w postaci w pełni funkcjonalnego człowieka w remisji klinicznej, czyli taki, który ma chorobę, z nią żyje, ale nikt na zewnątrz nie wie, że on ma taką chorobę.
Kiedy pan zauważył taki postęp w tej dziedzinie?
Postęp w tej dziedzinie to jest przełom wieków, czyli przełom XX, XXI wieku, wprowadzenie nowych leków, era leków biologicznych, ale także nowych badań, zarówno genetycznych, jak i immunologicznych i nowych metod obrazowania. Ultrasonografia, rezonans magnetyczny, PET. To wszystko zmieniło się w ciągu kilkunastu lat diametralnie. To w tej chwili u nas w ośrodku świętujemy 15 rok, odkąd wprowadziliśmy pierwsze leczenie biologiczne u dzieci, ale to jest postęp gigantyczny. To jest ostatnie kilkanaście, powiedzmy 20 lat, to jest przełom. To jest zupełnie inna dziedzina niż kiedyś. To jest jak, można by powiedzieć, że jak przejście Alicji w Krainie Czarów przez lustro. Była w innej rzeczywistości, a to jest zupełnie inne.
O ten postęp jeszcze chciałem zapytać, bo mówimy o tym, że spotykają się państwo na kongresie, wymieniają doświadczenie, by być w tej czołówce, by nadążać za krajami. Czy to jest czasami tak, że niektóre kraje mogą brać jakieś wzorce od nas?
Myślę, że jeżeli chodzi o pewne wzorce organizacyjne, myślę, że tak. Znakomicie działające Polskie Towarzystwo Reumatologiczne, które jest prężnie działającym towarzystwem naukowym, jednoczącym wszystkich reumatologów w kraju. I jest to nasze święto, bo to jest bardzo duża konferencja, bardzo duże wyzwanie, ale tak jak już wcześniej pan redaktor wspomniał, platforma wymiany doświadczeń, nowych wskazań, nowych rekomendacji, nowych standardów, ale także nowych kierunków i wytycznych, czyli powiedzmy, że nie jesteśmy najbogatszym krajem, ale w miarę możliwości staramy się radzić dzielnie sobie z problemami, które nas dotykają.
Czego pan dokładnie oczekuje po tej konferencji? Czego możemy się spodziewać?
Chcemy pokazać także przykłady praktyczne, bo będzie też taka sesja, która jest rzeczą wyjątkową. Obecnie dorosłe osoby, które kiedyś były leczone jako dzieci, chcemy pokazać ich doświadczenia, jak można z chorobą żyć, jak można znakomicie funkcjonować, można się kształcić i chcemy pokazać, że przy dobrym rozpoznaniu, właściwym w odpowiednim czasie i wdrożeniu właściwego leczenia, mamy sukces w postaci pięknej młodzieży, która teraz studiuje i chce się pochwalić tym, jak fantastycznie funkcjonuje. Nikt nie wie, że ci młodzi ludzie chorzy są na tak ciężkie choroby reumatyczne, bo dzięki możliwościom terapeutycznym osiągnęli sukces w postaci utrzymania jakości życia, mają świadomość choroby, mają pewne ograniczenia, ale mogą swobodnie żyć pełnią życia.
Z doktorem Zbigniewem Żubrem rozmawiał nasz reporter Marek Wiosło. W Faktach o Trzeciej to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.